Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne, polskie tematy polityczne. Wracamy troszkę do tematu sprzed ubiegłego tygodnia, bo wtedy już w tym nowym cyklu zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce zaczęliśmy trochę mówić o tej giełdzie nazwisk, powiedzieliśmy o tym pomyśle, który wystosował Krzysztof Bosak. Dzisiaj wracamy do tego tematu z uwagi właśnie przede wszystkim na Konfederację, bo okazuje się, że ten pomysł Krzysztofa Bosaka no nie przyjął się, więc Konfederacja musiała coś zdecydować. Miała organizować prawybory. Długo słyszeliśmy o tych prawyborach, że będą właśnie takie prawybory Mentzen kontra Bosak, ale na końcu okazało się, że we wtorek Konfederacja poinformowała, że Sławomir Mentzen będzie kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Do tego odniósł się sam zainteresowany na swoim profilu na X-ie. Napisał, że osobiście jestem przekonany, że gdyby prawybory się odbyły, to bym je wygrał. Wiem, ile tysięcy członków ma moja partia, wiem, jakie poczyniliśmy do prawyborów przez ostatnie miesiące przygotowania, wiem, ile głosów bym miał tylko od swoich działaczy, nie licząc sympatyków. No i właśnie, panie redaktorze, czy pan na przykład podziela opinię Sławomira Mentzena, że jakby się odbyły takie prawybory, które miały, to na pewno by je wygrał? Czy myśli pan jednak, że pojedynek byłby bardziej wyrównany? No bo dużo się w sieci mówi o tym, że to jest błąd Konfederacji. Ja przynajmniej widzę masę takich komentarzy, że woleliby jednak wyborcy chyba Bosaka.
Ja się zastanawiałem, czytając te słowa Sławomira Mentzena, które prawybory on ma właściwie na myśli. No bo trochę tutaj mieszają się dwie sprawy. Jedna to są prawybory, które zaproponował właściwie nie Krzysztof Bosak, tylko zaproponowało środowisko intelektualistów, dziennikarzy, listem, pod którym między innymi podpisany był mój naczelny Paweł Lisicki, także Witold Gadowski, profesor Andrzej Nowak. No i to by były te prawybory ogólne na prawicy. I wydaje mi się, że chyba o tych mówił Sławomir Mentzen, ale przecież jeszcze przez długi czas było przekonanie sympatyków Konfederacji, że będą prawybory w samej Konfederacji na tego, kto ma ją reprezentować w wyborach prezydenckich. No i rzeczywiście ta decyzja Rady Liderów o wyznaczeniu Sławomira Mentzena jako kandydata jest, no można powiedzieć, podwójnie nieco zaskakująca. Podwójnie, bo po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że z sondaży wynika, że większą popularnością cieszy się Krzysztof Bosak. No i po drugie dlatego, że Konfederacja w zasadzie bezdyskusyjnie zrezygnowała z przeprowadzania tych swoich wewnętrznych prawyborów. Chociaż to drugie wydaje się może o tyle bardziej zrozumiałe, że no kto by mógł w tych wewnętrznych prawyborach mieć realne szanse? Byłyby to trzy osoby, a właściwie dwie plus jedna. To znaczy Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun, który pewnie by wtedy wystartował, ale raczej szans by nie miał, bo wiadomo, że w tych prawyborach głosowaliby prawdopodobnie członkowie partii, no a partia Grzegorza Brauna jest tam najmniej licznie reprezentowana. Natomiast warto się zastanowić, z czego wynika taka decyzja Rady Liderów i czy to jest skutek skutecznego, no można nawet powiedzieć w jakim stopniu zaszantażowania partii przez Sławomira Mentzena. Takie głosy się pojawiły, że Sławomir Mentzen tak bardzo był zdeterminowany, żeby wystartować, że zrobiłby to niezależnie od decyzji Rady Liderów. No i Rada Liderów, a przede wszystkim Krzysztof Bosak, chcąc uniknąć sytuacji, w której startuje dwóch kandydatów z Konfederacji, co oczywiście byłoby dla tej partii no, gigantycznym wizerunkowym problemem, po prostu postanowił się wycofać, czyli wykazał się, można powiedzieć, pewną mądrością polityczną. No ale za taką mądrością polityczną czasem też stoją względy bardziej, można powiedzieć, pragmatyczne. To znaczy, być może Krzysztof Bosak kalkuluje tak, że pozwoli się Sławomirowi Mentzenowi niejako spalić w tych wyborach, bo jeżeli Krzysztof Bosak w sondażu miał 15,6% i to był najwyższy wynik kandydata Konfederacji chyba kiedykolwiek, jeżeli chodzi o sondaż prezydencki, no to jeśli Sławomir Mentzen nie dobije do tej wartości, jeżeli będzie miał wyraźnie gorszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, to no, osłabi to jego pozycję i może tak kalkuluje Krzysztof Bosak. Natomiast z punktu widzenia, bo to też możliwe jest drugie wyjaśnienie, że z punktu widzenia tego, kogo może Konfederacja odebrać przeciwnikom i skąd może dobrać sobie wyborców, być może też Rada Liderów doszła do konkluzji, że łatwiej będzie to zrobić jednak Sławomirowi Mentzenowi, że on wyrwie dodatkowych głosujących, dodatkowych wyborców, bardziej Szymonowi Hołowni, bardziej Donaldowi Tuskowi, czy kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, natomiast Krzysztof Bosak prawdopodobnie wyrywałby ich tylko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej turze i może też stała za tym taka kalkulacja, no to by był taki najbardziej optymistyczny wariant, że służy to w gruncie rzeczy temu, żeby do drugiej tury jednak przeszedł kandydat obozu no, szeroko pojętego konserwatywnego, że gdyby to Krzysztof Bosak był, gdyby on odbierał wyborców kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek nim będzie, to mogłoby się wtedy skończyć na przykład sytuacją taką, że ten kandydat w ogóle nie przechodzi do drugiej tury, ponieważ głosy się tego obozu się rozbiją na dwa i w związku z tym drugie miejsce w pierwszej turze zajmie kandydat, inny kandydat obozu rządzącego. No ale to już jest takie, powiedziałbym, mocne kombinowanie, czy taka motywacja za tym stała. No niestety nie będziemy tego wiedzieć, nie ma jakichś klarownych wyjaśnień ze strony polityków Konfederacji i myślę, że brak tego wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, też robi takie średnie wrażenie.
A jak pan myśli, czy w takim razie, skoro teraz Mentzen, to przy kolejnych wyborach, nie tych najbliższych w 2025 roku, jednak Krzysztof Bosak w dalszym ciągu już, chociaż nadal młody polityk, to jednak w tej polityce bardzo długo jest i pewnie jeszcze będzie przez długie lata.
No Krzysztof Bosak na pewno jest i perspektywicznym, i ambitnym politykiem i można powiedzieć, że on bardzo dobrze dojrzewa. Kto go obserwuje, kto go pamięta z jego pierwszej obecności w Sejmie, no teraz on w roli wicemarszałka Sejmu sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę, że właściwie merytorycznie nikt nie jest mu w stanie niczego zarzucić. Była próba ataku na niego wtedy w sytuacji, kiedy na wniosek Lewicy miał być odwołany i tam były jakieś dęte zarzuty dotyczące sytuacji z Grzegorzem Braunem i ugaszeniem przez niego świecznika hanukowego. Bardzo wtedy rozsądnie i spokojnie bronił się Krzysztof Bosak przed tymi zarzutami i one rzeczywiście były dęte, więc myślę, że to jest polityk z naprawdę dużymi perspektywami. Mówi się czasem o czymś takim, no to jest oczywiście trudne do zdefiniowania, bardziej to jest kwestia pewnego odczucia, że niektórzy mają format prezydencki tak zwany. I ja bym powiedział, że no gdybym postawił tych dwóch polityków obok siebie, to znaczy Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, to jednak Krzysztof Bosak ma ten format prezydencki w dużo większym stopniu niż Sławomir Mentzen.
No to w takim razie zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ile ewentualnie procent głosów zbierze Sławomir Mentzen. Do tematu wyborów prezydenckich jeszcze powrócimy w najbliższych miesiącach, a teraz przejdźmy do kolejnego tematu, do konkretnej ustawy. Ustawa tak zwana Lex Kamilek. Są to kluczowe zapisy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie, zaczęły obowiązywać dokładnie tydzień temu, 15 sierpnia. I teraz sporo się o tym mówi. I ja tutaj mam do pana pytanie, panie Łukaszu. Czy rzeczywiście potrzebowaliśmy takiej nowelizacji, takiej nowej ustawy? Bo w internecie można poczytać o różnych aspektach, aspektach tego. Ja widziałem różne też publikacje i na przykład niektórzy pisali, dyskutowali na temat tego, że teraz nie będzie można przytulać dzieci. Z drugiej strony jest jakaś dyskusja o tym pobieraniu zaświadczeń z rejestru przestępców seksualnych, więc jakby pan miał nam powiedzieć, to czy o co tak naprawdę w niej chodzi i rzeczywiście była nam potrzebna?
Przede wszystkim powiem, że zapraszam do lektury najbliższego wydania tygodnika Do Rzeczy, tego, które ukaże się w najbliższy poniedziałek, ponieważ tam właśnie mój obszerny tekst na temat ustawy Lex Kamilek. Mówiąc najkrócej, nie. Ta ustawa nie była potrzebna. Ona była owocem czegoś, co się nazywa czasem aktywizmem, ja bym powiedział populizmem prawnym, czyli mieliśmy w pierwszej połowie ubiegłego roku sytuację z Kamilkiem z Częstochowy. To był 8-latek, który został rzeczywiście zadręczony, czy nawet zakatowany przez swojego ojczyma na śmierć i zmarł 8 maja 2023 roku. No i wtedy, jak to często bywa w takich sytuacjach, politycy dostali kociokwiku, trzeba coś zrobić. No i bardzo szybko została wymyślona i opracowana ta ustawa w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry. No proszę zobaczyć, jaki to był niesamowicie krótki czas. Dziecko zmarło 8 maja. Nawet zresztą chyba się do tej pory jeszcze proces jego ojczyma nie rozpoczął, a ustawa się znalazła w Sejmie już w lipcu i to w połowie lipca. No więc to jest bardzo krótko. To jest o wiele za krótko jak na taki akt prawny. Żeby było śmieszniej, jeżeli tu można w ogóle mówić o jakiejś śmieszności, no to może powiedzmy inaczej. Paradoksalnie rzecz biorąc, ta ustawa, nawet gdyby ona istniała wtedy, w czasie kiedy ojczym Kamilka go katował i dręczył, to ona i tak by niczego nie zmieniła. Kompletnie niczego. Więc jakby jest całkowicie obok tamtej sprawy. Natomiast niestety ona niesie ze sobą bardzo złe skutki, z których nie wiem, czy jej twórcy zdawali sobie w pełni sprawę. Po pierwsze, to jest to, o czym pan już wspomniał, czyli to jest ogromna grupa podmiotów i osób, które muszą występować o zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, również z rejestru przestępców na tle seksualnym, sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jest to zakreślone wręcz absurdalnie szeroko. Ja dostaję wiadomości w tej sprawie od moich widzów i od moich czytelników i to nie są tylko, jakby się mogło wydawać, nauczyciele w szkołach. To jest, powiedzmy, oczywiste. Ale to są na przykład takie osoby jak sędzia piłkarski, jak pani, która w parafii pomaga dekorować ołtarz i tam zajmuje się porządkowaniem ubrań ministrantów, jak rodzice, którzy w ramach amatorskiego chóru szkolą dzieci też przy parafii, jak harcmistrzowie w harcerstwie. To są co najmniej setki, jeżeli nie miliony osób, które nie były zobowiązane do przedstawiania tych zaświadczeń, teraz są. A każde zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego to jest 20 lub 30 zł, w zależności od tego, czy jest pobierane online, czy jest pobierane w papierowej formie. No więc też budżet państwa troszkę sobie zarobi na tej sytuacji. Ale jeszcze gorszą sprawą są skutki obłożenia tych wszystkich podmiotów, które są zobowiązane. Wśród tych podmiotów na przykład mogą być też muzea, mogą być teatry, filharmonie, nawet kina. Jeżeli są tam seansy dla dzieci, bo tak niestety szeroko zakreśla to ustawa, wszystkie te podmioty muszą stworzyć standardy ochrony małoletnich i powinny były je wprowadzić do 15 sierpnia, czyli już tydzień temu. No i niestety wśród tych standardów znajdują się właśnie dokładnie takie rozwiązania, o których pan powiedział. Czyli jeżeli spojrzymy na standardy, które powprowadzały szkoły u siebie, no to są takie rzeczy jak zakaz przebywania nauczyciela z uczniem w jednym pomieszczeniu bez świadków, jak zakaz korzystania przez nauczyciela w kontaktach z uczniem z prywatnego telefonu, czyli na przykład wychowawczyni nie może zadzwonić do swojego ucznia z prywatnego telefonu. Uczeń też nie może zadzwonić do niej na jej prywatny numer, co przecież było bardzo częstą praktyką. Sam to mogę powiedzieć jako rodzic. No tak się i w podstawówce kontaktowałem, czy moja córka się kontaktowała ze swoją wychowawczynią i to samo jest może w mniejszym stopniu, ale też w szkole średniej. No, jeżeli jest zestresowany pierwszak w podstawówce, to pani już nie może go przytulić, bo jest zakaz kontaktu fizycznego. To wszystko powoduje, że zamiast normalnych kontaktów między dziećmi i dorosłymi jest skrajne sformalizowanie tych kontaktów i niestety również powstaje takie podejrzenie, to jest taki efekt, powiedziałbym, psychologiczny, może trochę uboczny, ale on jest niestety bardzo znaczący, że każdy taki kontakt może nieść ze sobą coś podejrzanego, czyli zaczynamy automatycznie w każdym takim kontakcie dopatrywać się czegoś niestosownego, no bo skoro są przepisy specjalne, które muszą to regulować, to znaczy, że pewnie są powody. I to jest bardzo zły efekt tej ustawy. Myślę, że kompletnie nieprzewidziany przez jej twórców. No już się pojawiły informacje z rządu, że prawdopodobnie ta ustawa będzie wymagała nowelizacji, bo zakres osób, od których się wymaga zaświadczeń, jest zbyt duży. Na przykład powoduje to, że może zniknąć wolontariat. I to nawet na takim bardzo podstawowym poziomie. No powiedzmy, że rodzice w ramach wolontariatu zajmowali się czasem dziećmi z klasy swojego dziecka jako dodatkowi opiekunowie w czasie wycieczki. No to teraz, żeby się zajmować tym, to już musieliby wystąpić o zaświadczenie z rejestru karnego. No wiadomo, że nikt albo prawie nikt tego nie zrobi, no bo jak ma sobie jeszcze robić tam kłopot, płacić za to pieniądze, to dlaczego miałby to robić? I drugi efekt uboczny, który może z tego wyniknąć, jest taki, że bardzo wiele podmiotów może po prostu zabronić dzieciom wstępu albo skasować zajęcia dla dzieci. Ustawa mówi, że do wprowadzenia tych standardów są zobowiązane podmioty, które, i tutaj wymienia różne dziedziny, od edukacja, rozwój duchowy, rozwój sportowy i tak dalej, tego jest naprawdę dużo, i podmioty, które specjalnie prowadzą taką działalność dla dzieci, ale też te, gdzie mogą przebywać małoletni. Mogą. No czyli jeżeli zakażemy małoletnim wstępu albo skasujemy wszystkie zajęcia dla małoletnich, no to już nie mamy tego problemu. I obawiam się, że bardzo wiele podmiotów właśnie w ten sposób będzie postępowało. No, cała ta sprawa pokazuje, że po pierwsze dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane, po drugie, że taki aktywizm legislacyjny polityków przynosi właściwie zawsze skutki odwrotne od pożądanych. No i też, że jednak warto naprawdę przewidywać nie tylko te najbardziej bezpośrednie rezultaty, których się spodziewamy, ale też patrzeć trochę szerzej i przewidywać trochę dalej.
A my w kolejnym temacie też powracamy troszkę do naszego ostatniego odcinka, bo w związku z świętem Wojska Polskiego, o którym mówiliśmy parę słów, wspomnieliśmy również o propozycji PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie wychowania patriotycznego, w sprawie wprowadzenia właśnie czegoś, co zostało nazwane wychowaniem patriotycznym, i w związku z tym pojawił się poselski projekt ustawy, który trafił do Sejmu, a teraz w tym tygodniu przez ostatni czas mamy coraz więcej sygnałów, że nie każdemu to się podoba. Tutaj mam między innymi cytaty od minister edukacji Barbary Nowackiej, która w większości artykułów, które się, ja widziałem, pojawiły przez ostatnie 2-3 dni, raczej ostro się do tego odnosi, mówiąc, że takie pomysły już są, że takie programy już są, że mamy już patriotyczne programy, są programy wycieczek i na dobrą sprawę wszystko to już istnieje i nie potrzebujemy czegoś nowego. Tutaj mógłbym zacytować między innymi Barbarę Nowacką: nie będzie polityki i partyjniactwa w polskiej szkole tak długo, jak jestem ministrem. Dodaję również w innym artykule: żaden minister nie będzie decydował, gdzie nauczyciele mają jeździć na wycieczki. I widać, że ewidentnie jest tu jakiś spór, bo też jakiś czas temu, jak odgrzebywałem artykuł, tydzień temu, 2 tygodnie temu, można było też znaleźć takie informacje, jakby zgodzili się wspólnie Barbara Nowacka i Władysław Kosiniak-Kamysz na może pewne zmiany, na pewien kontynuowany program, który już teraz jest. Więc na dobrą sprawę też takie zamieszanie powstało i nie wiadomo, o co chodzi. Czy coś będzie wprowadzone jako nowe, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie się tego trzymał, czy jednak odejdziemy? Jak pan myśli? Co tu się stanie?
No, po pierwsze, bardzo mnie rozśmieszyła ta opinia, czy ta zapowiedź pani Barbary Nowackiej, że jak długo jestem ministrem, nie będzie polityki w polskiej szkole, bo akurat Barbara Nowacka to jest osoba, która wprowadza do polskiej szkoły mnóstwo polityki, tylko oczywiście, jak to często bywa, jej się wydaje, że to jest tak zwane odpolitycznianie. Tak naprawdę to jest upolitycznianie szkoły. Nawet jeżeli byśmy zgodzili się, to jest oczywiście kwestia do dyskusji, że poprzedni minister też szkołę upolityczniał, no to na pewno Barbara Nowacka jej nie odpolitycznia, tylko co najwyżej ją upolitycznia, tylko że w drugą stronę. Natomiast no, spór jest bardzo symptomatyczny dla tej koalicji, bo on pokazuje, którędy tutaj idą pęknięcia. Władysław Kosiniak-Kamysz wręcz powiedziałbym panicznie próbuje znaleźć jakieś punkty zaczepienia, żeby się odróżnić od reszty tej koalicji i zaznaczyć swoje konserwatywne stanowisko. No i stąd właśnie ta ustawa. Przecież Władysław Kosiniak-Kamysz doskonale wiedział, że ona wkroczy w obszar kompetencji pani Barbary Nowackiej. Pierwszy artykuł tej ustawy, którą mam zresztą przed sobą, mówi o zmianach w prawie oświatowym. No to jest oczywiste, że przecież jeżeli zmiany w prawie oświatowym proponuje minister obrony, to wkracza to w kompetencje ministra edukacji narodowej i myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz zrobił to całkiem świadomie, wiedząc, że jest kilka osób najbardziej kontrastujących z konserwatywnym wizerunkiem PSL-u w tym rządzie. Jedną z nich jest pani Barbara Nowacka, inną jest pewnie pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, trzecią bym powiedział, że jest pan minister Adam Bodnar, ale pan minister Adam Bodnar, ponieważ wykonuje pracę, że tak powiem, specjalne zadania dla pana premiera, to jest oczywiście nie do ruszenia i tam się pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wcinał nie będzie. No pani Dziemianowicz-Bąk to jest obszar gospodarki, to może też nie chce, no ale ta sfera edukacji, na którą wyczuleni są bardzo wyborcy, którzy mają dzieci, no to tutaj już uznał, że może i to zrobił. Ja teraz pomijam, czy ta ustawa ma sens, czy nie, bo prawdę mówiąc nawet jej dokładnie jeszcze nie przeglądałem, tylko tak rzuciłem na to okiem. Na pewno ona by szła w poprzek tej linii, którą Barbara Nowacka chce narzucić, ale przede wszystkim trzeba to właśnie widzieć jako próbę ratowania swojego wizerunku przez PSL jako partii względnie niezależnej, niestłamszonej w tej koalicji i wciąż jednak konserwatywnej. To jest trochę odpowiedź na różnego rodzaju zaczepki także i komentarze płynące od między innymi pana posła Sawickiego. On jest tutaj najbardziej znanym i rozpoznawalnym krytykiem linii pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Więc sprawa treści samej ustawy jest tutaj drugorzędna. No tylko, że to wszystko ja odbieram w dużej mierze w kategoriach teatru. Może w tej ustawie faktycznie są rzeczy, które warto by było wprowadzić, bo Barbara Nowacka tak bardzo przesunęła polską szkołę w lewo, że nie miałbym chyba nic przeciwko temu, jakby jakaś była kontra wobec tych spraw. No tylko, że to nie ta kontra tutaj jest głównym uzasadnieniem i nie ona jest główną motywacją, ale właśnie wewnątrzpolityczne rozgrywki w samej koalicji.
To może panie Łukaszu jeszcze na zakończenie naszego programu. Dość ważny temat, czy afera, niewątpliwie duży problem. Mowa o śniętych rybach w wielu zbiornikach w Polsce. Tydzień temu pisano o jeziorze Dzierżno-Duże oraz przede wszystkim o Odrze i tam informowano, że wyłowiono łącznie ponad 100 ton martwych ryb, ale dostajemy coraz więcej w te wakacje takich publikacji o śniętych rybach również również w innych zbiornikach wodnych. Tutaj w jeziorze Dąbie, kąpielisko w Szczecinie. Niektórzy mówią, że nie jest to tylko problem dotyczący Pomorza Zachodniego, bo tak się o tym mówiło jakiś czas temu, ale że jest to problem ogólnopolski. I tutaj takie pytanie, jak poważny jest ten problem? Co robi z tym rząd? Dlatego, że usłyszeliśmy w tym tygodniu, że minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska ogłosiła, że Polska przeznaczy do około 1,5 miliarda złotych na instalacje odsalające wody kopalniane. I to ma pomóc, jeżeli chodzi o Odrę. Ale jak eksperci mówią, że to jest problem ogólnopolski, to w takim razie kto zawinił i co można z tym zrobić?
Ja mogę nawet w ramach anegdoty powiedzieć, że niestety ten problem pojawił się, można powiedzieć, tuż obok mnie, bo w zupełnie sąsiedniej miejscowości, w takim stawie w Mysiadle, który jest ode mnie pod Warszawą, który jest ode mnie oddalony od mojego domu jakiś troszeczkę ponad kilometr. To jest takie miejsce, gdzie tu miejscowi wędkarze często łowią. No i też okazuje się, że zaczęły być wyławiane śnięte ryby. No i tutaj przyczyna jest jasna, o której w tej miejscowości się mówi, że to jest po prostu niedotlenienie wody. Natomiast pewnie w Odrze, która płynie, przecież nie jest stawem, przyczyny są inne i w każdym zbiorniku mogą być trochę inne. To, co przede wszystkim uderza, to zupełnie inna postawa dużej części mediów. No, kiedy to się zaczęło dziać za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to bezpośrednio rząd był oskarżany. Można było nawet odnieść wrażenie, że to sam Jarosław Kaczyński z jakąś trucizną się pojawił nad tą Odrą i ją osobiście tam zatruwał. Natomiast tym razem no właściwie nie ma żadnych pretensji wobec władzy, tak jakby to kompletnie od niej nie zależało. No i pewnie rzeczywiście tak jest, ale tak samo było prawdopodobnie za rządów PiS. Albo i my tak naprawdę do końca nie wiemy ani co się stało wtedy, ani co się stało teraz. To, że pani minister Henning-Kloska mówi o kwestii zasolenia wody, mnie to nie do końca przekonuje, dlatego że ja nie widziałem żadnego solidnego opracowania ani wtedy, ani teraz, które by diagnozowało ten problem w różnych akwenach, gdzie to się dzieje. Być może rzeczywiście tak jest, że zasolenie wody jest tutaj decydujące, ale przecież pani Henning-Kloska nie ma o tym zielonego pojęcia, bo ona kompletnie nie jest fachowcem od tych spraw. Ona mówi tylko to, co tam ktoś jej powiedział, jakiś doradca czy jakiś dyrektor departamentu, powtarza to. No, gdyby ją zacząć pytać o konkretny mechanizm, który tam się odbywa w tej rzece, to by w ogóle nie umiała odpowiedzieć na takie pytania. Więc wydaje mi się, że to jest raczej propagandowa zagrywka, a być może kłopot kryje się zupełnie gdzie indziej.
A u nas w programie to już wszystko. Zachęcamy oczywiście do odwiedzania profilu na serwisie X pana redaktora. Wracamy do tego polecenia z początku programu, czyli do rzeczy, poniedziałkowe wydanie. I na pewno, panie Łukaszu, jakaś ciekawa rozmowa w sobotę się ukaże na Super Ekspresie, tak?
Tak, na kanale Super Ring, Super Ekspresowym. Polecam w sobotę o 16:00 premiera mojej rozmowy z panem posłem Zbigniewem Boguckim, który jest jedną z tych osób typowanych na ewentualnego kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No i tu mogę zdradzić, że pan poseł Bogucki się tak kompletnie od tego nie odżegnał, oczywiście, bo dzisiaj nagrywałem z nim rozmowę, oczywiście no nie potwierdził tego, nie powiedział również, że on by chciał, ale mam takie wrażenie, to już jest mój komentarz, a nie słowa pana posła, mój komentarz jako prowadzącego ten wywiad, mam takie wrażenie, że pan poseł by wcale od tego nie był, gdyby taka decyzja w Prawie i Sprawiedliwości zapadła. No i też starałem się w tej rozmowie właśnie wydobyć wiedzę o poglądach pana posła Boguckiego, no bo gdyby miał być kandydatem na prezydenta, to myślę, że warto poznać nie przekaz partyjny, tylko właśnie jego własne poglądy. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Kanał Super Ring, sobota, premiera o 16:00.
Zapraszamy więc jak co sobotę zresztą na tę rozmowę. Jest to cykliczny materiał, bardzo dużo ciekawych gości. Jeżeli nie brak tutaj państwu chęci na dodatkowe świata polskiej polityki, to jak zawsze u pana Łukasza. A my, panie Łukaszu, dziękujemy za nasz program. Życzymy panu udanego weekendu i usłyszymy się za tydzień.
Tak jest, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Dobrego weekendu dla wszystkich.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.